Bardzo proszę panią Urszulę.
Będzie prezentacja, także najpierw podłączymy nasze urządzenie.
To musimy się umówić.
Czcigodny księże biskupie, dostojni księża, drogie siostry zakonne, wielce szanowni państwo, ogromnie dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę tutaj być po raz pierwszy w Siedlcach na takim wystąpieniu i to się okazuje, że jubileuszowym, 10. A poza tym też jako psycholog, jako teolog, ale także jako żona i matka chcę ogromnie podziękować za podjęcie tak istotnego tematu. Ta moja dokładka, którą tu mam przedłożyć, to właśnie aspekty pedagogiczno-psychologiczne przygotowania dziecka do spowiedzi świętej. I chciałabym bardzo w następujących, a to samo widzę się przenosi, to nie. To jest kwestia, że sam, momencik, ja cofnę, bo to urządzenie troszkę inaczej. Chciałabym cały referat zawrzeć w następujących punktach. Pierwsza sprawa to właśnie o największym skarbie. Chcę, żebyśmy chwilkę pomyśleli. Potem religijny rozwój dziecka. Wreszcie właśnie o roli rodziców i porad dla nich. I wskazania właśnie dla katechetów i duszpasterzy. I spróbujmy sobie wyobrazić, że budzimy się któregoś dnia i właśnie taki sensacyjny news do nas zewsząd dociera. Z radia, telewizji, nagłówki gazet krzyczą, a jeszcze zwyczajem przedwojennym jacyś chłopcy, kurierzy te gazety rzucają nam przed progi drzwi i wykrzykują właśnie tytuły gazet i wykrzykują te nagłówki: skarb w kościele, drogocenny skarb, bogactwo kościoła. I jakie są na to nasze reakcje? Dlatego, że reakcje ludzkie to jest to, co bada psycholog. Jedni od razu zaprzeczą, powiedzą: nie, to blef, to nie jest prawda, niemożliwe. Innym z kolei aż dolarki w oczach się pojawią, no bo zaczną przemyśliwać, co to może być. Czy może jakieś drogocenne naczynia złote wysadzane kamieniami, może jakiś rewelacyjny obraz, bardzo cenna rzeźba, może jakieś papiery wartościowe. No jeszcze inni pomyślą, no skoro to skarb, jakby tu ukraść, jakby to podejść do tego skarbu. A jeszcze inni, może co pobożniejsi, pomyślą, no dobrze, ale jakby schować ten skarb, może jakieś tutaj proboszczowie kupią te szafy, skrzynie pancerne, może jakieś szyfry, może po prostu w jakiś sposób go zabezpieczą. Stawiam pytanie, jak myślą tu obecni? Czy to prawda? Czy Kościół ma skarb? I jakie będą relacje, nasze odniesienia względem tego skarbu? Odpowiadam twierdząco, to prawda. Jest największy. Jaki tylko możemy sobie wyobrazić skarb dany Kościołowi, to Bóg sam, obecny w Kościele. Bóg jest obecny w Kościele. Tajemnica wielka, aż nieprawdopodobna, aż trudno ogarnąć. To możliwe? Kościół ma aż taki skarb? Sam Bóg jest obecny w Kościele? Co więcej, wcale się nie ukrywa za szyframi, nie ukrywa się w sejfach, ale daje się każdemu. Codziennie przychodzi i chce, żeby jak najwięcej osób go przyjęło. Eucharystia to największy skarb Kościoła i Jezus tak jak obiecał, tak uczynił. Powiedział przecież, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata. I rzeczywiście dotrzymał słowa. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. Co jeszcze powiedział o Eucharystii? Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. W różny sposób mówimy o Eucharystii. Wieczerza Pańska, sakrament ołtarza, komunia święta, najświętszy sakrament. I samo słowo pochodzi czy z greckiego, od słowa Eucharystia, dziękczynienie, czy z łacińskiego komunia, wspólnota. Wspólnota, którą trzeba rozumieć zarówno w wymiarze wertykalnym, czyli odniesieniu człowieka do Boga, jak i horyzontalnym, komunia między ludźmi, komunia miłości. Eucharystia to chleb życia, byśmy nie ustali w drodze. Jeśli patrzymy na kres naszej wędrówki, to Eucharystia jest tym chlebem, który dodaje nam sił, abyśmy dotarli tam, gdzie Pan chce nas mieć. Eucharystię traktuje się jako większy sakrament. Sakramenta majora to chrzest i Eucharystia. Pozostałe sakramenty nazywane są sakramenta minora. Nauczanie o Eucharystii i jego odbiór. Już kiedyś przecież Pan Jezus mówił ludziom na ten temat. Ale jakaż była reakcja? Ewangelista odnotowuje bardzo dramatyczny dialog, który miał miejsce w Kafarnaum. Jezus mówi: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I jak zareagowali na to niektórzy z jego uczniów? Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Tak odpowiedzieli. Nie zrozumieli, nie pojęli. To i przerastało ich myślenie. Jak to? Bóg może siebie dać aż tak? Bóg może dać siebie na pokarm? I jak komentuje ewangelista, odtąd wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Jezus zapytał do tych, którzy pozostali, czyż i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boga. Jeżeli takim niezrozumieniem część uczniów się okazała, jeżeli taki dramatyczny dialog faktycznie miał miejsce, to jak nasze dzieci przystępujące do Komunii Świętej, czy zrozumieją, czy pojmą, jakiej wielkiej tajemnicy miłości stają się udziałem, jakiej wielkiej tajemnicy miłości mogą dostąpić? Że mogą przyjąć samego Boga i oddać siebie Jemu, aby ten, który jest nieskończony, przyjął nas. Okazuje się, że nie musimy się obawiać, czy dzieci to pojmą, czy dzieci potrafią to pojąć. Przykładem są właśnie te postacie, które wyświetlam tutaj. Czy pamiętamy, coś wiemy na ich temat, święte dzieci, Tarsycjusz, Dominik Savio, czy ostatnio coraz więcej o niej słychać, Antonietta Meo? Może warto byłoby nam samym, ludziom dorosłym, rodzicom, katechetom, przypomnieć sobie te postacie dzieci, aby o nich poopowiadać naszym dzieciom. Bo to są dzieci, które umiłowały Eucharystię i które wykazały się nawet heroizmem w obronie Eucharystii. To są dzieci, które mogą być przykładem dla naszych dzieci. Cóż tutaj psychologia jeszcze dopowiada? Dlaczego dziecko jest w stanie to zrozumieć i pojąć? Psychologia mówi o religijnym rozwoju dziecka. I tutaj w kolejnych latach, na początku przez pewien okres czasu psycholodzy uważali, że do 12 miesiąca życia to jest w ogóle okres niereligijny dziecka. I praktycznie chciałoby się zaprzeczyć czemuś takiemu. Moja córka, która oczekuje narodzin dziecka, pierwszego dziecka, mówi, że kiedy przystępuje do komunii, to ma świadomość, że jej dziecko też spotyka się z Jezusem w tym momencie. Że Jezus przychodzi nie tylko do niej, ale także do tego maleństwa, które jest w jej łonie. I niewątpliwie będą mieli rację psycholodzy, ale także każdy, kierując się zdrowym myśleniem, zauważy różnicę. Czy to dziecko, które się ma narodzić, ma spokojną, pobożną matkę, czy jego matka leży w rynsztoku pod wpływem upojenia alkoholowego. To jest kolosalna różnica i to nie tylko wpływająca na rozwój fizyczny, ale także i psychiczny i duchowy tego małego człowieka. To jest przecież sprawa świadectwa, jakiego dajemy. Także postanowiono zmienić, no już troszkę ulżyć tej nazwie, nie religijny okres do 12 miesiąca, ale quasi, jakby religijny, jednak jest. W sumie jest on troszkę objęty tajemnicą, ale już psychologia prenatalna przecież mówi o rozwoju dziecka. To jakże odmówić temu dziecku relacji z Jezusem. Potem początki religijności, religijność magiczna i bardzo ważny dla nas czas religijności autorytatywno-moralnej, kiedy rzeczywiście dziecko zaczyna już w sposób jednoznaczny, to jest dla dziecka oczywiste, konkretne, odróżniać, co jest dobre, co jest złe i bardzo sobie cenić autorytety, bo mama tak powiedziała, bo tata tak powiedział, a potem autorytety, bo pani tak powiedziała, nasza pani w szkole, nasza katechetka, nasz ksiądz tak powiedział, jest autorytetem dla dziecka i w oparciu o ten autorytet dziecko kształtuje swoje postawy. Rozwój religijności bardzo zależy od środowiska i on następuje wtedy, kiedy środowisko jest religijne, kiedy ta religijność bliskich osób jest uzewnętrzniana, bo właśnie to uzewnętrzenie naszej religijności umożliwia dziecku naśladowanie zachowań religijnych i dziecko się modli i potem swoje, może już nawet trzyletnie dziecko, także lalki i misie ustawia do modlitwy, a może nawet tak jak na tym zdjęciu nawet pies będzie towarzyszył dziecku ulubiony, żeby też podnosić ten swój łeb do Pana Boga. Godzien jest Stwórca, aby Jego stworzenie oddawało Mu chwałę. Jeżeli mamy przed sobą dziecko pierwszokomunijne, to ono już wiele etapów rozwoju religijnego przeżyło, między innymi jak okres poniemowlęcy, jak wygląda religijność w tym okresie. Psycholodzy mówią, że jest to religijność za matką. Że właśnie ten element naśladowczy ma ogromne znaczenie. Niektórzy się zastanawiają, przyprowadzać malutkie dzieci, powiedzmy półtora roczne, dwuletnie do kościoła, czy nie przyprowadzać. Przecież niektórzy tłumaczą, dziecko nic nie zrozumie. Ale jeżeli werbalnie jeszcze nie jest w stanie zrozumieć, jasne, że dwuletnie dziecko nie jest w stanie słuchać jeszcze wykładów z teologii, ale bardzo odczuje atmosferę kościoła. Usłyszy dźwięk organów, zobaczy świece, zobaczy, że ludzie klękają, zobaczy, że ten tata, który jest tak wielki, tak mądry, tak wspaniały, który jest autorytetem, rzeczywiście on też klęka przed kimś, a więc jest jeszcze ktoś, przed którym nawet ten tata czy mama klękają. To jest wspaniała i bardzo potrzebna katecheza. W wieku poniemowlęcym pomału dziecko zaczyna mówić, coraz więcej mówi, a więc zaczyna rozumieć też pojęcia religijne. A także istotne jest to, że ono emocjonalnie przeżywa te pojęcia. Już w drugim roku życia powtarza krótkie modlitwy, coraz więcej zadaje pytań, no i oczywistą jest tutaj rola rodziców, jak odpowiadają na te pytania. Zachęta jest, by odpowiadali umiejętnie i by radośnie odpowiadali na te pytania, zadowoleni, że dziecko jest tak ciekawe Boga i świata religijnego. Także dziecko już w okresie niemowlęcym poznaje Boga. Jako osobę, która jest, istnieje, chociaż jest niewidzialna. W okresie przedszkolnym Obraz Boga kształtuje się na wzór obrazu rodziców, zwłaszcza na wzór obrazu ojca. I dzieci wiedzą, że rodziców cieszy dobre zachowanie, że złe jest niepochwalane, a czasami mogą jakąś karę od mamy i taty otrzymać i też w ten sposób widzą Boga. Psychologicznie, może to już na dyskusję jeszcze do poszerzenia, ale istnieje ogromna różnica ludzi dorosłych pomiędzy ludźmi dorosłymi, którzy w dzieciństwie doświadczali ojca jako sędziego, surowego, śledczego, ojca, który powiedzmy nie umiał sprostać odpowiedzialności rodzicielskiej, a ojca, który miał czas wziąć je na kolana, pójść z nimi, pograć w piłkę, miał czas je przytulić, miał czas z nimi porozmawiać. Dziecko jest realne i konkretne, a więc ta kwestia, czy dane zachowanie jest dobre, czy złe, jest dla niego oczywista. Jasne, że też patrzy, bardzo się przygląda rodzicom, jest jak czuły barometr dla rodziców i po prostu robi to samo. Także od razu wykryje jako fałsz nasz brak, psychologia powie, kongruencji, czyli o co chodzi, nasz brak zgodności. Jeżeli my powiemy dziecku, pomódl się, a ono wcale nie widzi, że my się modlimy. To jest właśnie ten brak kongruencji, czyli brak zgodności, kiedy my mówimy co innego, a sami robimy co innego. Dorośli powiedzą, to jest hipokryzja, prawda, jeśli robisz co innego, a mówisz co innego. Ale czasami się tak zdarza. No w jednej książce, przygotowując się do tego referatu, przeczytałam rzecz no tak wstrząsającą, że aż mi się wydawała zupełnie niemożliwa. Rodzice siedzą, oglądają sobie jakiś program w telewizji, a dziecku każą odmawiać pacierz w drugim pokoju i co jakiś czas tylko wykrzykują do dziecka, mów głośniej, bo cię nie słyszę. A więc nie ma wspólnej modlitwy, prawda, z dzieckiem, tylko jeszcze recytowanie jakichś formułek i poprawność pomiędzy, nie wiem, czy kolejnym golem w meczu, czy kolejnymi jakimiś wiadomościami telewizyjnymi, poprawność tego, czy dziecko właściwie te formułki odmawia, czy jeszcze się nie nauczyło ich na pamięć dokładnie. Także tu naśladowanie i identyfikacja to jest to, co dziecko, to jest sposób uczenia się dziecka. I wydaje mi się, że bardzo właściwy jest sposób, najpierw popatrz jak ja robię, zróbmy to razem, prawda? Zrób ty, ja popatrzę i później wiem, że dziecko jest w stanie też zrobić samo. Jeżeli mnie nie będzie, jeżeli taki trójstopniowy etap nauczania przeszło, to i odnośnie czwartego mogę być spokojniejsza i mogę mieć poczucie, że ze swojego zadania jako matka się wywiązałam. Także dziecko jest dojrzałe pod tym względem w tym okresie już przedszkolnym, że właśnie tak jest w stanie przeżywać uczucia. Tak jak wspomniałam już o malutkim dziecku, które do kościoła przyjdzie, właśnie ta atmosfera, te wszelkie wrażenia podniosła jakaś chwila, uklęknięcie, odpowiedni strój, tu usilnie, ja bardzo proszę, ja ogromnie proszę, żebyśmy na ten strój zwracali uwagę i to nie tylko przy okazji Komunii Świętej, ale w ogóle jak ubieramy się do kościoła. Ja wiadomo, że na Komunię Świętą to się jakoś w miarę wszyscy stroją, no tu była rozmowa, jakie stroje dzieci mają mieć, ale na każdą mszę świętą. Jeżeli dziecko widzi, że ojciec przychodzi w jakichś dżinsach, wycierusach, w koszuli, rozchełtanej koszuli w kratę, że matka też nie zwraca uwagi na strój, jaki ma, może nawet jakieś, ja już nie mówię dekolty czy nie dekolty, ale no jakaś sukienka powiedzmy robocza, czy może leginsy, prawda, jak kiedyś nawet na Boże Ciało, dziewczynka w t-shircie i w leginsach. No jest to ważne, żeby to właśnie rodzice zwrócili na to uwagę. Jest odpowiedni strój na plażę. Jest odpowiedni strój na boisko sportowe, a jeszcze inny strój do teatru czy do kościoła. Jeżeli by cię królowa Elżbieta II zaprosiła na audiencję, czy poszedłbyś w wycierusach podartych? Czy w dżinsach poszedłbyś do kościoła? Czy w leginsach i w t-shircie poszłabyś do tej królowej, czy do prezydenta, czy do premiera? Czy do papieża na audiencję, to czemu do najważniejszego, do największego króla królów przychodzisz ubrana niedbale? A więc przez strój tutaj ja kładę na to nacisk jako psycholog, dlatego że dla psychologa liczy się nie tylko komunikacja werbalna, ale także komunikacja niewerbalna. My coś mówimy naszym strojem. I możemy, chwalcie Pana strojem odświętnym, możemy chwalić strojem, możemy wyrażać uszanowanie dla danego zgromadzenia, że ubraliśmy się w miarę elegancko, także na nasze dzisiejsze spotkanie. A możemy okazać lekceważenie dla tego stowarzyszenia, jeżeli po prostu mój strój jest gorszy od codziennego. No na szczęście tu nikt w jakimś fartuchu kuchennym nie przyszedł, także mam wrażenie, że czujemy te sprawy, ale czasem nam się serce kraje, gdy widzimy tych, którzy nie czują. Może być tym większa zachęta do tego, byśmy o tym mówili. Niektórzy może już tej wrażliwości nie mają. A mówię to przy tym naśladowaniu, naśladownictwie dziecka, bo po prostu dziecko też takie rzeczy rejestruje i w świadomości dziecka po prostu to zostaje. Czy to jest ważne spotkanie, msza święta, że mama i tata przeglądają szafę, jak wyglądać mają, czy po prostu jest to spotkanie, w którym tak z marszu i w sposób lekceważący. Następna sprawa to ksiądz profesor Kulpaczyński mówił, że praktycznie już w wieku 5-6 lat możemy mówić, że jest oznaka otwartości na korzystanie z sakramentu pojednania. I co jest taką oznaką? Umiejętność oceny właśnie swego postępowania, świadomość, że pewne czyny są grzechem i obrażają Boga i zdolność przeproszenia Go za to. Natomiast kodeks prawa kanonicznego w punkcie 913 podaje, że gotowość dziecka na przyjęcie Eucharystii to wystarczające używanie rozumu, umiejętność odróżniania chleba eucharystycznego od zwykłego, odpowiednie przygotowanie, wiara, pobożność, szacunek dla komunii świętej. Dziecko, które jest dojrzałe do przyjęcia komunii świętej, ono potrafi powiedzieć, ale potrafi też zrozumieć wypowiadane słowa, chociażby takie jak właśnie te. Przed Twym ołtarzem, Panie, stajemy w pokorze. Grzechy nasze wyznajem, Ty je osądź, Boże. Tyś duszą naszym siłą i źródłem ufności, niechże Ci będzie miła ofiara miłości. Na głos kapłana Bóg przystąpił z nieba. Oto przed chwilą spełnił się cud. W postaci wina, w postaci chleba wielbi Cię kornie schylony lud. Jeżeli religijność dzieci w wieku szkoły podstawowej ma właśnie ten charakter autoratywno-moralny, jest zależna od oddziaływania środowiska, to w takim razie warto jeszcze zatrzymać się na tej roli rodziców i na poradach dla nich. W przygotowaniu do pierwszej komunii świętej można wyróżnić przygotowanie pośrednie i przygotowanie bezpośrednie. W przygotowaniu pośrednim chciałam odwołać do takiej pracy, która powstała pod redakcją księdza właśnie profesora Kulpaczyńskiego, psychologa i teologa zarazem, wieloletniego kierownika katedry katechetyki właśnie na KUL-u, w którym pracy, która zatytułowana jest Miejsca katechezy, rodzina, parafia, szkoła. Także zaproszona do współpisania tej pracy poświęciłam rozdział jeden tematowi rodzina pierwszym miejscem katechezy. Myślę, że do tej prawdy trzeba nam nieustannie wracać, a niektórym ją przypominać. W przygotowaniu pośrednim właśnie do pierwszej komunii świętej istotny bowiem jest ten własny przykład. Wierność Bogu stawianym na pierwszym miejscu. Czy dziecko to w różnych sytuacjach życiowych, w naszym domu rodzinnym widzi, że my Pana Boga stawiamy na pierwszym miejscu, że On się dla nas liczy, że my zachowujemy Jego przykazania. Czy On widzi nas modlących się, czy widzi nasze dziecko spowiadających się tatę i mamę. dalej post, jałmużna, czy właśnie abstynencja, która tutaj już też wybrzmiała w tym referacie. Czy coś takiego ma miejsce? Czy rzeczywiście nie zrobimy tak szalonych rzeczy, które są oszustwem, że nawet na uroczystościach, które mają być i powinny być bezalkoholowe, podamy w butelkach po oranżadzie alkohol. Potem to przygotowanie bezpośrednie do pierwszej Komunii Świętej, to tu wypada zaakcentować właśnie współpracę rodziców z katechetą i duszpasterzem. Ale nie tylko chodzi o formalne przygotowanie, ale o uwrażliwienie na wartość przeżycia uroczystości. I to jest zarówno, to się pojawi zarówno w punkcie dla katechetów, to się pojawia też w tym wezwaniu dla rodziców. Przygotowanie, uwrażliwienie na wartość wewnętrzną, prawda, tego przeżycia, żeby to nie była tylko teoria, żeby to nie była formalność, żeby to nie były tylko regułki, ale żebyśmy umieli przyjąć sercem Jezusa. I tutaj znowu psychologia bardzo jasno to akcentuje, że jeżeli mamy kształtować postawy, przypomina nam psychologia, że istnieją trzy sfery, trzy elementy, etapy, elementy postawy. Mianowicie sfera intelektualna, sfera emocjonalno-dążeniowa i ta sfera behawioralna, czyli działaniowa. A więc ja mam poznać pewne prawdy, ale ja mam też sercem ukochać te prawdy i potem ja mam te prawdy wcielić w życie, czyli mam żyć nimi. I jeżeli widzimy Jezusa stającego przed drzwiami i pukającego do drzwi naszych serc, to jest to pytanie, czy otworzymy te drzwi, żeby On także przyszedł do naszego serca. A więc nie tylko, żebyśmy się dowiedzieli czegoś o Jezusie, ale żebyśmy Go przyjęli całym naszym sercem, żebyśmy powiedzieli tak, Panie, czy jak Maryja, fiat michi, oto jestem. Żebyśmy przyjęli Go całym sercem, otworzyli drzwi naszego serca, a wtedy czyny, wtedy postawa będzie widoczna w naszym życiu poprzez konkretne zachowania, poprzez właśnie czyny. Stąd jeszcze raz podkreślam potrzebę tego świadectwa rodziców i tej rodzicielskiej troski. Z mojego doświadczenia wychowania religijnego bliźniaków, Ani i Tomka, Ania Łaska, Tomek Bliźniak, czyli łaska bliźniaków, tak zostaliśmy obdarowani, bardzo Bogu za to dziękujemy. Przypominam sobie, jak wielkim pożytkiem była dla nas ta mała, kolorowa, pięknie ilustrowana książeczka Biblia w obrazkach dla najmłodszych. To był regularny zwyczaj, że kiedy nasze dzieci były w łóżeczkach, one wiedziały, że będzie jeden fragment przeczytany z tej książeczki, i one czekały na to, oglądały ilustracje, a potem jeszcze te konkretne pytania, to jest w tej Biblii w obrazkach dla najmłodszych cenne, że jakieś tam 3-4 pytania są. Jest to jakaś pomoc dla mamy czy taty, żeby porozmawiało z własnym dzieckiem, a dla dziecka no, sprawdzenie, ile z tej historii zapamiętało. Niektóre historie dzieci bardzo przeżywały. Jasne, że i dorośli sobie świetnie mogą, zwłaszcza Stary Testament, przypomnieć, jeżeli tak szkolą własne dzieci, ale sympatyczne były momenty, kiedy dzieci przychodziły z tą książeczką, nawet kiedy były goście, zawsze szczególnie sobie umiłowały takie zdjęcie, które przedstawia wielką rybę, wieloryba i tak połknięcie Jonasza i tak przedstawiają gościom, ta ryba połknęła go, ale go nie zjadła, bo po 3 dniach go wypluła i on wyszedł na zewnątrz. W pamięci dziecka to pozostawało bardzo, także jeszcze goście przychodzący edukację religijną mieli, bo sobie mogli przypomnieć, kto to był Jonasz, czy jakieś inne postacie biblijne. A więc kwestia troski, czy są symbole religijne w naszym domu. W wielu teraz domach jest komputer, w porządku, ale czy są też jakieś płyty z filmami religijnymi dla dziecka? Czy są jakieś płyty DVD, czy płyty CD z piosenkami? Czy nasze dziecko, to jest pytanie, które warto rodzicom stawiać, ma książeczki, czasopisma, właśnie gry, płyty z filmami i piosenkami religijnymi? Jan Chryzostom nam się dzisiaj kłania z tego naszego kolejnego slajdu, dlatego że on pierwszy użył pojęcia domowy kościół. Każdy dom ma właśnie przypominać domowy kościół, gdzie ojciec w domu jest jak biskup w kościele. Taką funkcję każdy z ojców dostaje. tutaj kształtowanie tej świadomości Boga, te lektury, to jest właśnie odpowiedzialność rodziców, żeby zadbali o to, jak wygląda ta Boża apteka. Biblioteczka to jest Boża apteka. Te właśnie lektury, to jest nasze zadanie, wiedzieć, co dziecko czyta, co ogląda, czym się karmi. Tak jak kiedyś ksiądz Maliński powiedział, czym się różni podświadomość od kosza na śmieci. I odpowiedź była prosta, że z kosza na śmieci można wysypać bardzo prosto. Wynieść te śmieci i wyrzucić. Natomiast jakieś niedobre treści, szkodzące, toksyczne treści, jeśli zapadną w podświadomość człowieka, nie są tak łatwe do wyrzucenia. A więc jest ważne, czym się karmi duchowo nasze dziecko i czy my zapewniamy mu jakąś lekturę religijną, jakieś czasopisma religijne, czy po prostu jest nam obojętne, jakie sobie czasopisma dziecko ogląda, czy co ogląda w internecie, czy po prostu jakie treści czyta. Także dla psychologa jest to istotne, żeby okazywać dziecku czułość, ale też okazywać zainteresowanie zeszytem katechetycznym, żeby dziecko wiedziało, że mi na tym zależy, jak ono prowadzi ten zeszyt katechetyczny, że ten zeszyt w ogóle jest. I dla mnie nie ma pytania, czy ma być, czy ma nie być. No może być pytanie, czy czarnym kolorem, czy niebieskim pisać w zeszycie, ale to, że ma być zeszyt katechetyczny, to jest dla mnie rzecz oczywista. Miałam kiedyś wieloletni kontakt z katechezą, z młodzieżą licealną w ramach katechezy i tam właśnie oni zastanawiali się, czy w ogóle jest sens prowadzić zeszyt. Ale dla dzieci upośledzonych, które w tym samym wieku akurat miałam okazję spotykać, nie było pytania, czy mają mieć zeszyt, czy nie. I chociaż te ich literki czasem były koślawe i niewłaściwie napisane niektóre zdania, to jednak widać było, jak się starają, jak coś tam rysują w tym zeszycie, jak się przygotowują. Licealiści by powiedzieli o tych dzieciach ze szkoły specjalnej, a to głupi, że tak robią. W kategoriach bożych kto tu jest głupi? Czy nie ten, kto odrzuca w ogóle ten zeszyt katechetyczny? Ale czy tata, czy mama w ogóle kiedyś byli zainteresowani zobaczeniem tego zeszytu? A tutaj jest podpowiedź i to wyjęłam z książki biskupa Długosza i księdza Ziółkowskiego. Jest podpowiedź, że właśnie oglądając taki zeszyt katechetyczny możemy udzielić konkretnej pochwały. Wspaniale narysowałeś Pana Jezusa. A powiedz mi, dlaczego on ma czerwoną szatę? Już jest podjęcie konkretnej rozmowy. Może też rodzic, jeśli ma, pokazać swój własny zeszyt. Może świadectwo z religii może pokazać. Może pokazać jakiś obrazek czy obrazki, które posiada. No to jest właściwe, więc niektórym rodzicom faktycznie trzeba takie podstawowe zachowania, a proste przecież, jednak przypominać. Zadaniem rodziców jest pomoc w rachunku sumienia, wzajemne przeproszenie się, kiedy idziemy do spowiedzi, błogosławieństwo dziecka, także modlitwa o dobrej spowiedzi. To ważne, że do spowiedzi idziemy razem, że liturgia domowa powinna mieć miejsce przed wyjściem na Eucharystię, chociażby w zaśpiewaniu tego, oto jest dzień, czy Pan Jezus już się zbliża. I też akcentuję sprawę prezentów, bo niestety się tak stało, że skomercjalizowano nam święta, zabrano nam na przykład Boże Narodzenie i już w Adwencie choinki w sklepach są i całe mnóstwo prezentów, a więc w ogóle dezorientacja, jeśli chodzi o okres liturgiczny. I też nie tak dawno słyszałam, jak dziecko mówi, idę do komunii, no tata, kupisz mi kłada. Na komunię świętą kupisz mi kłada. No dobrze, że ojciec odpowiedział, no nie to jest najważniejsze. Prawda? Dziecko ma zrozumieć i to jest też nasze zadanie, pomóc mu w tym zrozumieniu, jak pisze pani Aleksandra Ziętek, lecz najlepszym mym prezentem, najpiękniejszym, wymarzonym jest Pan Jezus, który przyjdzie. Wyczekany, wytęskniony. Niektórzy zachęcają, żeby dziecko też gościom zrobiło prezenty w postaci jakiegoś rysunku, czy hostii, czy dołożenie swojej twarzy blisko Pana Jezusa. Kiedy odbywa się uroczystość w domu po pierwszej komunii świętej, najważniejszą prawdą jest to zjednoczenie z Jezusem, zwrócenie uwagi na to, co dziecko czuje, co pamięta, co je cieszy, co było ważne w tym przeżyciu, czy w ogóle jeszcze w katechezie na ten temat. I zapewnienie, że komunia święta nigdy się nie kończy, tylko od człowieka zależy, czy łączność z Chrystusem trwa. I ostatni punkt mego wystąpienia, katecheci i duszpasterze, to cały referat mógłby być na tym, ale we wskazaniach dla duszpasterzy i katechetów, no znowu pojawia się ta troska o wewnętrzne przeżycie sakramentów przez rodziców i dzieci. Praktycznie wiedza katechetyczna, wiedza religijna też jest ogromnie potrzebna. To szczególnie widzimy, kiedy są jakieś teleturnieje w telewizji i pada pytanie z kategorii religia czy kościoły, prawda, Biblia. No żenujący się poziom ujawnia naszej wiedzy religijnej. A więc tutaj naszego społeczeństwa, chociaż się jeszcze mówi, że katolickiego, i tutaj ogromną cierpliwość musi mieć katecheta, który przecież i duszpasterz, którzy przecież też z takimi rodzicami się spotyka. Cierpliwość i także modlitwa za tych ludzi. To jest też jakaś dla nich szansa, może nowego przyjścia, może reewangelizacji. To jest szansa poprowadzenia katechezy pogłębiającej wiarę rodziców, bo oni z katechezy dziecięcej już dawno wyrośli, a teraz mając 30 czy 40 lat usiłują się w wiedzę katechetyczną wcisnąć jak w ubranko małego dziecka. Także ta katecheza rzeczywiście raz w miesiącu, tak jak przygotowanie do narzeczonych do małżeństwa, cudownie byłoby i można to akcentować, żeby byli oboje rodzice, żeby też jakieś streszczenia im rozdać na koniec, nawet pracę domową zadać do wykonania z dzieckiem. W jednej z książek księdza Przybysza są poszczególne tematy na poszczególne miesiące. We wrześniu on mówi o modlitwie, o książeczce dostosowanej do wieku, o tym, żeby w ogóle używać tej książeczki do nabożeństwa. Czasem jest tak, że może nawet jest to Pismo Święte w domu i książeczka, ale gdzieś tam schowane na półce, żeby się nie zniszczyło, żeby się nie zużyło. No i faktycznie jest po prostu nieużywane. I już na pierwszym spotkaniu faktycznie nawet tak ze względów organizacyjnych to podanie daty pierwszej komunii jest ważne, bo jednak rodzina też z różnych stron zjeżdża. Październik, znowu miesiąc, gdzie można powiedzieć o różańcu, są ludzie. Ostatnio znowu mój syn z Anglii informował, że uczył kogoś odmawiać różaniec ze stacji, gdzie tam mieszka. Spytał człowieka w swoim wieku, czy masz różaniec? Nie ma. No to dał mu. Ofiarował mu w prezencie. A czy umiesz odmawiać? Bo mówi, że jest katolikiem. Nie, on nie umie. A więc no, 20-kilkuletniego już człowieka trzeba było nauczyć modlitwy na różańcu. Jeśli nie zrobili tego rodzice, to Bogu dzięki Pan postawił takiego kolegę na drodze. I no, jeżeli rodzice sami nie umieją odmawiać, no to jest szansa, żeby ich nauczyć. Listopad, kiedy są wypominki, modlitwa za zmarłych, można mówić o ofierze duchowej, materialnej, o tej jałmużnie, która też może być osobiście zbierana i przeznaczona na jakiś cel, na przykład na misję. Sprawa wiary, czyli noszenia symboli religijnych, to jest kolejny do podjęcia temat. W styczniu ksiądz Przybysz proponuje o sakramencie chrztu, znaczeniu świecy, tekstach czytań mszalnych. W lutym o częściach mszy świętej, żebyśmy wiedzieli, jakie są te części, żeby nasze gesty były też z szacunkiem i z godnością przedstawiane Panu Bogu, żebyśmy godnie przyjmowali Eucharystię, żebyśmy też mieli modlitwę po Komunii Świętej. I jeszcze został marzec i kwiecień, tutaj już przygotowanie do spowiedzi, zło grzechu, ale też właśnie miłosierny ojciec i warunki spowiedzi do przypomnienia faktycznie także rodzicom. Kwiecień, przygotowanie przeżycia mszy, atmosfera mszy. I tutaj ksiądz profesor Zając jeszcze uzupełnia w innej książce te propozycje księdza Przybysza, mianowicie no, w ramach tej komunii między ludźmi, kiedy dziecko też może dać jakiś prezent, chociażby własny rysunek gościom, no może też usłużyć gościom, na przykład podanie deseru, że też coś konkretnego zrobi, a więc miłość w konkretnej, nawet takiej drobnej służbie. Ja uzupełnienia jakieś moje takie psychologiczne, ponieważ wielokrotnie też miałam okazję być zapraszana na spotkania dla rodziców pierwszokomunijnych i zwróciłam uwagę, że faktycznie tam nie chodzi tylko o to, jak ustawiamy kwiaty, jaki ma być strój, kto fotografuje, ale że są to spotkania formacyjne. I to, co się małżonkom i rodzicom przydaje, no ma szansę dotrzeć. To jest nowa szansa, nowa okazja, nowy sposób zebrania tych ludzi. Mamy tych ludzi, warto tych spotkań nie zmarnować. Może to jest miejsce też reewangelizacji, ukazania tego, że Bóg miłuje ciebie, ma dla twojego życia wspaniały plan. Dla wielu dorosłych ludzi ta dla nas oczywista prawda jest naprawdę odkrywcza. A więc powołanie, przykazanie miłości, miłość małżeńska, rodzicielska, rozwój zdolności do miłości, sposoby wyrażania. I też bardzo często się zdarza, że po wielu latach niechodzenia do spowiedzi i komunii świętej, pierwsza komunia święta dziecka jest dla rodziców jakimś impulsem, no może byśmy nawrócili się, no może byśmy też do tej spowiedzi i komunii świętej poszli. Jako nauczyciel naturalnego planowania rodziny i wieloletni doradca życia rodzinnego miałam przysyłanych od konfesjonału małżonków na spotkania w poradni, bo się okazywało, że przeszkodą w przyjęciu komunii świętej jest na przykład antykoncepcja. I ci ludzie przez wiele lat nie chodzili do spowiedzi świętej i do komunii, bo używali środków antykoncepcyjnych. A więc może jest to okazja, żeby o odpowiedzialnym rodzicielstwie porozmawiać. Kiedyś zostałam poproszona, żeby taki wykład zrobić rodzicom i jedna pani oficjalnie wyszła z zajęć. Okazało się, że sprawa spirali. Ksiądz później rozmawiał do Macicznej, rozmawiał z nią w czasie wizyty duszpasterskiej. Okazało się, że ma założoną spiralę do Maciczną. To przecież wiele jej dzieci ginie. To jest środek poronny. A więc jeżeli jest jakaś szansa wycofania się z tego, no to pomóżmy tym ludziom się jak najszybciej z tego wycofać. Kończąc spotkanie, chciałam przedstawić całe listy bibliograficzne, bo są i dokumenty Kościoła na ten temat, jest literatura przedmiotu, tutaj już na laptopie jest nagrana ta prezentacja, a więc jak najbardziej można jeszcze te treści poszerzać, czy nasze wystąpienia, żebyśmy mieli pewność, że są właściwe, jeszcze oprzeć na konkretnej literaturze. Jest bogata literatura przedmiotu, oprócz dokumentów Kościoła i przez osoby świeckie pisane, i przez kapłanów pisana. Także jak najbardziej zostawiam to do wykorzystania. I chcę za Janem Pawłem II, wieńcząc moje wystąpienie, przypomnieć, radując się wraz z dziećmi, tymi pierwszokomunijnymi, tymi przyjmującymi Jezusa do serca, do swojego życia, warto też przypomnieć dorosłym. Jan Paweł II to zrobił w liście do dzieci, ale to pouczenie dotyczy dorosłych. Ono, chociaż w liście do dzieci zamieszczone, ono jest pouczeniem dla nas. Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi. Dziękuję bardzo za uwagę.